zin, 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 zin.
Jesteśmy z misją na terapii wzroku i rehabilitacji w Sobieszewie, w ośrodku dla osób ociemniałych i niewidomych. Jest tutaj w ramach WWR, czyli Wspomagania Wczesnego Rozwoju. Dostaliśmy skierowanie od neonatologa, właśnie w ramach takiego budżetu na NFZ, żeby tutaj wspomagać ten rozwój Michaliny, żeby popracować przede wszystkim nad wzrokiem, ale też nad taką sensoryką i taką nadpobudzenie układu nerwowego, ponieważ misia ze względu na to, że jest bardzo skrajnym wrześniakiem, ten układ nerwowy jeszcze nie do końca, można powiedzieć, się w niej obudził. Potrzebuje właśnie takiej stymulacji. Tutaj panie pracują we dwójkę, żeby jak najbardziej efektywnie tutaj z takiego małego człowieka wyciągnąć. Czyli często mamy zajęcia z panią psycholog plus na przykład z panią rehabilitantką albo z panią na przykład od terapii wzroku plus na przykład panią neurologopedą, żeby tak, no żeby można było dwie partie tak naraz ćwiczyć. No bo wiadomo, jak z tymi maluszkami są, one nie czasami 5 minut wytrzymają, 10, czasami pół godziny, więc no, najlepiej to wszystko tak skondensować.
Zima, 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 pada, pada śnieg.
Dzisiaj akurat jest pani terapeutka wzroku i pani psycholog, tak? Są łączone zajęcia zawsze. Tutaj przed wejściem trzeba buty zjąć. Tutaj jest dla Michaliny największy, można powiedzieć, progres.
Bam, bam, bam. Bam, bam, ugram.
Bardzo długo panowaliśmy tą ciążę, staraliśmy się 2 lata i no, po pewnych staraniach nieudanych, w pewnym momencie, kiedy tak naprawdę troszkę odpuściliśmy, okazało się po pewnym czasie, że moja żona jest w ciąży. No i wiadomo, standardowo badania, prosiliśmy na USG i na pierwszym czy na drugim USG okazało się, że jednak jest niespodzianka, czyli będą bliźniaki, więc wtedy się dowiedziałem, że będą tutaj dwie córeczki.
Na USG właśnie, kiedy pani doktor powiedziała, że ma dla nas niespodziankę, ja jako pierwsza powiedziałam, że chyba wiem, jaka to niespodzianka, że to będą bliźniaki. Pani doktor była w szoku. I mówi, ale skąd pani to wie? No czułam to po prostu. No i wtedy okazało się, że zamiast jednego dzidziusia będzie dwójeczka.
Dużo się tego przygotowywaliśmy, więc mieliśmy tą świadomość i wiedzę, jak postępować, no ale po tym informacji, że jest to ciąża bliźniacza, no automatycznie widzieliśmy, że to będzie ciąża wysokiego ryzyka, więc tutaj często jeździliśmy do lekarzy, 3-4 razy w tygodniu byliśmy na badaniach. Dużo logistyki, dużo dbania o to, żeby jednak tą ciążę utrzymać. Wszystko okazało się, że będzie dobrze ze strony właśnie tutaj badań genetycznych. Do momentu, kiedy badania USG, na którym moja żona musiała iść do szpitala, tak naprawdę ta ciąża, normalna ciąża, tylko po prostu musieliśmy dbać o dziewczynki podwójnie.
Ciąża mnoga jest to zazwyczaj ciąża wysokiego ryzyka, także mówi się, że kobieta jest w stanie błogosławionym, jest to piękny czas, no nam niestety nie było dane się tym cieszyć, ponieważ no, to był cały czas stres, 3 razy w tygodniu jeżdżenie do lekarza, tak jak mąż powiedział, więc nawet nie mamy z tego okresu żadnych zdjęć. A w momencie, kiedy trafiłam do szpitala, to niestety nie wyszłam z niego aż do momentu, kiedy dziewczynki pojawiły się na świecie. Wyszłam rano na badania do lekarza, o 7 rano wyszłam, a wróciłam do domu dopiero za 3 tygodnie. Ponieważ 2 tygodnie spędziłam na patologii ciąży, gdzie walczyłyśmy o życie przez 14 dni, balansowałyśmy na takiej krawędzi pomiędzy życiem a śmiercią. To było trochę jak siedzenie na tykającej bombie, bo nie wiedziałyśmy, w którym momencie ciąża się zakończy, w którym momencie będzie trzeba uratować dziewczynki.
Wtedy zaczęliśmy bardzo się stresować i walczyć o te każde dni dla dziewczynek.
Walka była bardzo ciężka, ponieważ mierzyliśmy się z tym, co jest dla nas niewiadome, z czymś, czego nie znamy, na co w ogóle nie byliśmy przygotowani, a z drugiej strony nie wiedzieliśmy w ogóle, co nas czeka, co może być później. W momencie, kiedy rodzi się dziecko, ono jest od razu otulane przez mamę, przez jej ramiona. Dziecko jest wtedy bezpieczne, spokojne. No mi niestety nie było dane tego zrobić. Nie mogłam przytulić swoich dziewczynek, w ogóle nie mogłam ich zobaczyć. A też zostałam położona na oddziale z mamami, które no, miały cały czas przy sobie te dzieci. Także jak one płakały po prostu w ciągu dnia, no to ja nie wiem, czy ja wieczorem nie płakałam głośniej, żeby chociaż na sekundę zobaczyć te swoje dziewczynki. pierwszy raz je zobaczyłam po upływie doby albo dwóch, już teraz niestety nie pamiętam, jak to było, bo to wszystko się tak szybko działo. Mąż wtedy przyszedł po mnie na położnictwo i razem wybraliśmy się na neonatologię, na OIOM. No i tam mogłam zobaczyć dziewczynki. Towarzyszył mi ogromny strach, bo nie wiedziałam, czego się spodziewać. Na zdjęciu też to wygląda inaczej. No i to pierwsze zetknięcie właśnie z OIOM-em, kiedy się wchodzi, ta cała otoczka, ten zapach inkubatorów. To jest coś nieporównywalnego, coś nie do opisania. Jeżeli ktoś tego nie przeżył, to nawet nie potrafi sobie tego wyobrazić. W momencie, kiedy wchodzi się na ten oddział, kiedy widzi się te kruszynki pod tą stertą rurek, pełno różnych wkłuć, no to ciężko to opisać jakąś... Ciężko to opisać słowami. Nawet teraz, mimo że już minęło tyle czasu, nie potrafię tego dobrze opisać. Nie ma słów, które by to opisały.
Takie maleństwo, ale tak naprawdę wszystkie zdjęcia, które pokazywaliśmy naszym znajomym, rodzinie, to wydawało się, że te dziewczynki są dużo większe tak naprawdę, czyli te zdjęcia mocno przekłamywały sytuację, jaką była. Te dwie małe kruszynki były naprawdę kochane. Tysiące rurek, wszystkiego badań, przetaczanie krwi, respiratory, dźwięki, każdy alarm był dla nas paraliżujący. Ale gdzieś koło tego mieliśmy tak naprawdę taką radość w sobie, że się udało. Do momentu, kiedy lekarze też nam powiedzieli, jaka jest sytuacja. Byliśmy ciągle pod telefonem. Wiadomo, jest to oddział intensywnej terapii, więc nie możemy być 24 godziny na dobę z dziewczynkami, więc od momentu otwarcia do zamknięcia wizyt byliśmy tam. No i przychodząc do domu, żyliśmy tak naprawdę w stresie, na takim czuwaniu, bo też widzieliśmy od lekarzy, żeby się w razie czego spodziewać jakiegoś telefonu, czegokolwiek, także było to jedno wielkie czuwanie. W pewnym momencie też dostałem tutaj telefon od małżonki, że muszę przyjechać, bo jednak z Kornelią dzieje się coś złego.
Dziewczynki już miały taki jeden kryzysowy moment i wtedy zdecydowaliśmy się, aby ochrzcić je, bo nie wiedzieliśmy, jakie będzie jutro. No i za dwa dni właśnie otrzymałam telefon z neonatologii, żebym pilnie przyszła. W tym momencie zadzwoniłam po Michała, aby on również zdążył przyjechać. I to był moment, kiedy Kornelia już odchodziła. Lekarze pozwolili nam być przy niej cały czas. To był też pierwszy moment, kiedy mogłam wziąć ją w ramiona. Ten moment, kiedy pierwszy raz można dotknąć swoje dziecko, przytulić je i da świadomość, że ono umiera na twoich ramionach. Te małe dłonie, małe stópki, małe ciałko, które się dotyka, obejmuje. I wiesz, że to jest ostatni oddech i czekasz, aż serduszko przestanie bić. A jedyne, co możesz zrobić, to tylko przytulać. I to bezsilność. Bo nie możesz zrobić kompletnie nic. Tylko być. Tylko tyle i aż tyle.
To był bardzo trudny moment, kiedy pani ordynator nas uświadomiła, jaka jest sytuacja. Ale tutaj chcieliśmy bardzo właśnie podziękować całemu personelowi medycznemu, bo to było tak naprawdę bardzo profesjonalne z ich strony. Te przygotowania właśnie do odejścia Kornelii było bardzo takie ludzkie i byliśmy o wszystkim też informowani. Tutaj widzieliśmy, jak niestety, jak Kornelia odchodzi, jak te parametry na urządzeniach po prostu powoli się zmniejszają, tak to wszystko gaśnie. Pani też właśnie ordynator była cały czas z nami, nie odpuściła nas nawet na krok. Mieliśmy okazję właśnie móc przytulić Kornelię. Tak naprawdę odeszła na naszych rękach. są to moje, można powiedzieć, rodzinne tutaj rejony. No i zdecydowaliśmy się też na takie miejsce, które no, będzie dla nas spokojniejsze. Nie tak jak Łostowice tutaj, bo wiadomo, jest to wszystko wielkie, duże w centrum, a tak szukaliśmy miejsca do takiej refleksji, takiego spokoju, żeby to było dla nas takie bardziej intymne. No i taka możliwość, że możemy też pojechać ewentualnie rowerami sobie z misią przyszłości pojeździć, bo tu są piękne drogi rowerowe w Gdańsku, także no, to jest takie spokojne, mówimy tak, że z widokiem tutaj w stronę morza, w stronę lasu, no ale to jeżeli tak człowiek też przychodzi w takie miejsce, no wiadomo, tragedia się stała, ale też żeby, no, żeby go to nie przytłaczało, żeby ta otoczka była taka spokojna, żeby to był czas do dumy, refleksji, więc no, zdecydowaliśmy się, żeby mieć taki spokój po prostu. 11 czerwca tutaj przyjechaliśmy z Michaliną do siostrzyczki właśnie, żeby ją odwiedzić. No to były takie już początki takiej samodzielności. Mieliśmy tą odwagę, żeby wyjść, odwagę, żeby przyjechać razem, bo też chcemy uświadomić Michalinę, że była siostrzyczka i żeby po prostu też o niej pamiętała, bo obydwie walczyły. I kiedy jeszcze w czerwcu to jeszcze mieliśmy tutaj wąsy tlenowe, ale tak, tutaj sukcesywnie już mogliśmy ją powoli odłączać, bo już byliśmy w domu i te próby beztlenowe były robione dzięki pomocy hospicjum. Tutaj właśnie już byliśmy na lato, tutaj już sierpień, cieplutko, tak. Także sprzątanie, kwiatki tutaj, pierwsze takie już odwiedziny na cieplutko. No tutaj noroczek też mieliśmy, kwiatki, baloniki, także chcieliśmy to świętować po prostu, bo wiem, że ona jest z nami.
Koraliki, szu, 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 szu. Kora, koraliki, szu, szu, szu. Trzymasz mocno, mocno trzymasz. I zrobimy stryk. Misia, udało ci się. Pierwsze dziecko, które zepsuło koraliki. Taki silny chwyt, taki żelazny chwyt. Gdzie one są? Stuku, puku, puku, puk.
Tak, byliśmy rozdarci pomiędzy dwoma światami. Z jednej strony tęsknota, żal, żałoba za jedną córką, a z drugiej strony ten strach o życie drugiej, ponieważ nie wiedzieliśmy, co nas jutro czeka. Stąd też to czekanie na telefonie, o którym mąż wspominał, bo kiedy wróciłam do domu, cały czas mieliśmy włączony dzwonek na najgłośniejszy, bo z dnia na dzień czekaliśmy na ten telefon, czy przypadkiem nie będzie takiej samej sytuacji z Michaliną. Czy znowu nie będziemy musieli szybko przyjeżdżać, aby pożegnać się z drugą córeczką. Długo tak żyliśmy. No przez kilka miesięcy. Tak, też to była taka tykająca bomba, nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Mieliśmy siebie, mieliśmy wsparcie najbliższych przyjaciół, rodziny. I to chyba było naszą taką motywacją i naszym takim najważniejszym filarem, dzięki któremu się nie poddaliśmy.
Halo, halo, Michalina? A kto tu tak się wierci? Czy ty jesteś głodna, dziewczynko? A, zobacz, tatuś przygotował butlę z mlekiem. Miam, miam. Proszę bardzo.
gramów w momencie urodzenia. Jest to już taka szacowana liczba, ponieważ ciężko było zważyć dziewczynki, bo więcej miały tych kabelków wszystkiego na sobie niż ich samych.
Czy ty już się najadłaś, dziewczynko? Nie? Już nie chcesz?
Byliśmy niewyspani, byliśmy w ciągłym stresie, ale wiedzieliśmy, że jednak trzeba walczyć. To nam dawało taką motywację, że no, chociaż tyle możemy zrobić, tak?
Ten dobry moment nastąpił w grudniu. Ja troszeczkę tak się śmieję, że to chyba z tą magią świąt przyszło. Bo w momencie, kiedy właśnie przyszedł grudzień, ta atmosfera robiła się taka bardziej rodzinna. Tak jak tu mąż już wspominał, na OIOM-ie pracują same anioły, więc te panie pielęgniarki, one dbały o każdy detal. One też tworzyły taką atmosferę, aby ci rodzice i te dzieci czuły się jak w domu. Więc my też zaczęliśmy przynosić ubranka świąteczne na OIOM, zaczęliśmy jakieś kocyki, pieluszki, a to kolędy gdzieś tyle leciały, także to było bardzo miłe. I to był przełomowy moment, kiedy wychodziliśmy z OIOM-u noworodkowego na OIOM dziecięcy na Polankach. i widzieliśmy, że stan Michaliny jest na tyle stabilny, że w końcu można ją przenieść na inny oddział. I to już był początek troszeczkę lepszej drogi, nie mogę powiedzieć, że już dobrej drogi, ponieważ po drodze wydarzyło się jeszcze kilka nieplanowanych rzeczy, kilka operacji było za nami, ale na szczęście te rzeczy już nie zagrażały tak zdrowiu jak wcześniej.
Żona właśnie wspominała o tym transporcie z jednego szpitala do drugiego i nawet to jechanie za karetką było dla nas takie bardzo emocjonujące, czy na pewno wszystko będzie, czy to dziecko dojedzie. Przede wszystkim logistyka, przygotowanie. Żona dbała tutaj o mleko, żona dbała tutaj o laktację. Ja tutaj planowałem te podróże, też trzeba było to podzielić z pracą, więc tutaj tak naprawdę kalendarz tego i cała doba była zaplanowana co do minuty. Tutaj właśnie ten też sprzęt mamy dzięki właśnie zbiórce na się pomaga. Tutaj mieliśmy właśnie finansowanie, no bo to jest drogi sprzęt medyczny, on prawie 3000 kosztuje taki pulsoksymetr. No i musimy z niego praktycznie korzystać cały czas, więc musi mieć porządny. I tu mamy dźwięki, jak na przykład spada nam saturacja, tak? Jest albo puls jest mniejszy, albo saturacja. Tak, wtedy ja już nie śpię.
Dzień Michaliny jest bardzo pracowity, ponieważ 3 lub nawet czasem 4 razy w tygodniu mamy rehabilitację. Dodatkowo mamy też wizyty pani pielęgniarki z hospicjum, ponieważ Misia jest cały czas pod opieką Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Również pan doktor przyjeżdża do nas 2 razy w miesiącu, więc Misia cały czas jest zaopiekowana, ale to też wiąże się z dużą taką naszą aktywnością, ponieważ my musimy wszystko dobrze zorganizować. Często jest tak, że jeździmy rano na tę rehabilitację, więc musimy mi się wybudzić, więc mamy nieregularne drzemki. Ciężko nam jest ustanowić taki rytm dnia, taką codzienność, ponieważ cały czas gdzieś jeździmy, a to różne kontrole, a to endokrynolog, a to kardiolog, poradnia neonatologiczna, a to poradnia okulistyczna, więc ciągle gdzieś jeździmy. Także ciężko nam mieć taki luźniejszy dzień, żeby po prostu poleżeć, powygłupiać się, poprzytulać cały dzień, bo non-stop jesteśmy na nogach, non-stop gdzieś jeździmy.
Tak. Chodź zobacz, Misia, książeczka twoja ulubiona. Ale biegniesz, ale się czołgasz bardzo ładnie do książeczki, tak? Co najbardziej lubisz? Kotka? Czy żabkę wolisz?
Pierwsze święta, kiedy się urodziła, spędziłyśmy na Ojomie. Także moja Wigilia wyglądała tak, że w świątecznym stroju, jak również i Michalina, wystrojona w najpiękniejszy czerwony strój, kokardki, falbanki, błyskotki i przytulałyśmy się całą Wigilię na Ojomie. Teraz będziemy się przytulać w domu, będziemy leżały pod choinką, oglądały prezenty, słuchały świątecznych piosenek i piły sobie ciepłe mleczko i kakałko.
Będziemy mieli taką wielką radość z małego człowieka pod choinką. Będą, wiadomo, prezenty, rodzina. Także tutaj będzie na pewno spokój, będzie bezpieczeństwo i będzie pewnie ta taka radość i obchodzenie tego już w domu, a nie w szpitalu na Ojomie. No marzenie mamy jedno, żeby Michalina wyrosła na dużą i zdrową dziewczynkę. Żeby była samodzielna, żeby tutaj nie było żadnego deficytu, żeby po prostu to, co ją wszystko złego spotkało, to żeby było jej przede wszystkim wynagrodzone. No bo Michalina tutaj podjęła wielką walkę, tą walkę wygrała i teraz po prostu ten komfort i ta jakość życia jak najbardziej jej się należy i na wszystko, co dobre zasługuje. I żebyśmy też mogli być tutaj jedną wielką rodziną, żeby to było po prostu normalne, bo dla niektórych ta właśnie normalność, której nie doceniają, dla innych jest po prostu czymś najważniejszym.